Dzisiaj nie będziemy czytać jakiegoś fragmentu konkretnego, ale chciałem przypomnieć o takich ważnych sprawach, które może dla wielu z nas są bardzo ważne i aż czasami zapominamy, że one istnieją, ale chciałbym, żebyśmy spojrzeli trochę na rolę Ducha Świętego i w takich ważnych rzeczach, jak zapieczętowanie Duchem Świętym, jak adopcja i jak gwarancja, czyli zadatek Ducha Świętego. Więc kiedy myślimy o zapieczętowaniu Duchem Świętym, dobrze jest spojrzeć do Słowa Bożego i zobaczyć, jak ogólnie były stosowane słowa odnośnie zapieczętowania i co one oznaczało. I to też pokazuje nam w życiu, jest takim odzwierciedleniem tego, co w sumie to zapieczętowanie oznacza w życiu człowieka, który jest zapieczętowany Duchem Świętym. I kiedy myślimy o zapieczętowaniu, dobrze jest otworzyć Mateusza 27 rozdział, gdzie jest już pogrzeb Jezusa, Pana Jezusa, i gdzie Piłat wydaje ciało Pana Jezusa, żeby zostało pogrzebane. I w 65 i 66 wierszu są napisane takie słowa. Rzekł im Piłat: macie straż, idźcie, zabezpieczcie jak umiecie. Poszli więc i zabezpieczyli grób, pieczętując kamień i zaciągając straż. Tutaj mamy sytuację, gdzie Piłat mówi do żołnierzy, żeby zabezpieczyli to miejsce, ten grób. I mówi: zabezpieczcie jak umiecie. To konkretnie oznaczało: zabezpieczcie jak wiecie, jak znacie według tej konkretnej procedury. Tak? To nie było to, że no, jak umiecie, to zabezpieczycie, jak nie umiecie, to nie zabezpieczycie. Na tyle, co wiecie, tylko to chodziło o taki zwrot do żołnierzy, że macie zabezpieczyć według konkretnego sposobu. Tak jak umiecie, tak jak wiecie, tak jak znacie. Według wzoru, jaki nauczyliście się. I poszli i zabezpieczyli grób, pieczętując kamień i zaciągając straż. I jedną z takich rzeczy, którą możemy zobaczyć, jeśli chodzi o zapieczętowanie Duchem Świętym, to jest to, że zapieczętowanie Duchem Świętym daje człowiekowi bezpieczeństwo. Grób, który był zapieczętowany kamieniem i zaciągniętą strażą, był obwarowany. Był po prostu niedostępny. Chyba w nocy, tak? Spadł dron Szachet gdzieś tam w Polsce i to miejsce zostało zabezpieczone, tak? To miejsce zostało odcięte, że nikt tam nie może wejść obcy na to miejsce, żeby coś wyciągnąć, coś wziąć. I to, co mamy tutaj właśnie napisane, to właśnie jest mowa o tym, że człowiek, który jest zapieczętowany Duchem Świętym, on, Duch Święty ma zapewnić bezpieczeństwo. I możemy to zobaczyć w życiu Joba, tak? Kiedy Job zostaje zabezpieczony przed działaniem diabła, tak? Możemy zobaczyć, że jest jakiś dostęp do Joba i Bóg daje diabłu pewien dostęp, ale jest to wyznaczona granica, że nie może dotknąć się w tej pierwszej próbie jego życia, w ogóle jego życia, dotyka się tylko tego, co posiadał, a w drugim jego życie miało być zachowane. Mógł się dotknąć chorobą i wszelkimi innymi rzeczami, ale nie ponad to, co Bóg wyznaczył. Więc kiedy patrzymy się na Boga, który działa względem człowieka poprzez Ducha Świętego, to jest to dla nas wielkie błogosławieństwo, bo kiedy pieczętuje, tak, kiedy pieczętuje Duchem Świętym, możemy widzieć w tym wielkie Boże bezpieczeństwo dla nas. Bezpieczeństwo od szatana i bezpieczeństwo w celu oznaczenia danej osoby. Więc to jest jedna z takich rzeczy, którą możemy zobaczyć w Jeremiasza 32 rozdziale, 10 wierszu. Jeremiasz wypełnia to, co Bóg mu powiedział, co ma uczynić, i kupuje pole. Jest napisane: i spisałem akt kupna, i zapieczętowałem go, i potwierdziłem przez świadków, i odważyłem srebro na wadze. Potem wziąłem zapieczętowany akt kupna i otwarty odpis według przepisów prawnych. Wręczyłem akt kupna Baruchowi, synowi Neriasza, syna Maksejasza, w obecności Hanaela, syna mojego stryja, i w obecności świadków, którzy podpisali akt kupna, i w obecności wszystkich Judejczyków, którzy znajdowali się na podwórzu warowni. Tutaj miała być sytuacja taka, że to kupno pola miało być takim znakiem, że naród izraelski wróci na to miejsce. I to, co zostało zrobione, to ten akt kupna został zapieczętowany. Czyli to, co możemy zobaczyć, to Duch Święty działa w taki sposób, że pieczętuje jako akt posiadania. Tak? Czyli ja jestem własnością Bożą. I w Kolosan, w liście do Kolosan, mamy taki wspaniały wiersz, bardzo lubię ten wiersz, bo on mówi o tym, co uczynił Bóg z tymi, którzy wierzą. 13 wiersz pierwszego rozdziału jest napisane: który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. I już człowiek nie jest w posiadaniu szatana, tylko jest w posiadaniu Jezusa Chrystusa, jest w posiadaniu Boga. Więc kiedy myślimy o zapieczętowaniu Duchem Świętym, to nie tylko widzimy w tym bezpieczeństwo, ale tym, że jesteśmy w posiadaniu samego Boga. Kolejną rzeczą, którą możemy zobaczyć, to jest w 1 Mojżeszowej 41 rozdziale. Wiersz. Potem zdjął Faraon pierścień z ręki i włożył go na rękę Józefa. Kazał go też odziać w szaty z delikatnego płótna i zawiesił złoty łańcuch na jego szyi. Kazał go też obwozić na drugim wozie swoim, a wołano przed nim na kolana. Tak ustanowił go namiestnikiem całej ziemi egipskiej. Czyli to, co kolejną rzecz, kiedy myślimy o zapieczętowaniu, o noszeniu jakiejś pieczęci, to jest uwierzytelnienie tego, że coś jest prawdziwe. I to widać, że żeby Faraon uwierzytelnił to, że Józef jest posłany do całego ludu, że jest jego namiestnikiem, on otrzymał właśnie taką pieczęć. Kiedyś pierścień był właśnie tą pieczęcią. I to są rzeczy, które myślę, że są ważne dla nas, bo z wieloma rzeczami wojujemy w życiu jako wierzący. I dobrze jest wiedzieć, które rzeczy są Bożym działaniem i jakie są Boże działania, żebyśmy sami nie nosili rzeczy, które należą do Boga. Tak? Czasami jest tak, że martwimy się za Boga, a Bóg chce, żebyśmy wykonywali naszą pracę, która jest dla nas przeznaczona, a nie myśleli za Boga, czy chcieli zrobić pracę za Boga. Tak samo jest zresztą w pracy. Kiedy idziemy do pracy, myślimy o tym, żebyśmy po prostu pracowali. Nie myślimy o tym, że muszę zarobić na pieniądze, tylko zajmujemy się pracą. Tak? Jeżeli jesteśmy u kogoś jako pracownik, to zazwyczaj nie myślimy o tym, że mamy po prostu zarobić pieniądze na własne utrzymanie, tylko zajmujemy się obowiązkami, które do nas należą. I tak jest właśnie z Bogiem, że pewne rzeczy należą do Boga, Jego bezpieczeństwo dla naszego zbawienia, i On pokazuje to, że jesteśmy w Jego posiadaniu i że jest to prawdziwe, a my po prostu zajmujemy się tym, co do nas należy. Zresztą osoby, które martwią się o zbawienie, że mogą utracić zbawienie, bardzo są zmęczone w życiu, bardzo są utrudzone w życiu, bo próbują ponieść ciężar, który jest nie do uniesienia. Zbawienie jest za darmo z łaski i ono jest całkowicie położone na Jezusie Chrystusie. I to jest wielka radość. Można tylko się cieszyć z tego powodu i po prostu żyć i robić to, co do nas należy. W Efezjan 1 rozdziale, 13-14 wierszu jest napisane: w nim i wy, którzy usłyszeliście słowo prawdy, Ewangelię zbawienia waszego, uwierzyliście w niego, zostaliście zapieczętowani obiecanym Duchem Świętym, aż nastąpi odkupienie własności Bożej ku uwielbieniu chwały Jego. W 4 rozdziale, 30 wierszu jest powiedziane, że jesteśmy zapieczętowani na dzień odkupienia. I to jest coś cudownego dla nas. To jest tak proste i tak wiele razy powtarzane, ale jest to, myślę, taką podstawową rzeczą, którą powinniśmy sobie przypominać ciągle, jak wielką pracę i jak wielkie działanie Bóg daje dla nas w życiu. Kolejną taką rzeczą, rolą Ducha Świętego jest zadatek, że Duch Święty jest gwarancją przyszłego dziedzictwa. I co ciekawe, w Nowym Testamencie to słowo zadatek było używane właśnie w handlu. Było używane wtedy, kiedy ktoś miał zawrzeć jakąś transakcję. Najczęściej te transakcje były zawierane na dużą odległość i czasami sprowadzenie chodziło o dużą odległość, czyli ktoś zamawiał jakąś rzecz, która miała być sprowadzona z bardzo daleka i na to trzeba było czekać. I osoba, która chciała dokonać tej transakcji, musiała dać właśnie zadatek. I kiedy patrzymy się na działanie Boże, to widzimy, że mamy Ducha Świętego, który jest zadatkiem, czyli to jest taka Boża transakcja względem nas, która ma się wypełnić w przyszłości. To jest tak dość daleko odsunięte od naszego życia. To jest zabezpieczenie dla nas. I w 2 Koryntian, 1 rozdziale, i 21 i 22 jest napisane: tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek Ducha do serc naszych. Czyli możemy zobaczyć, że jest pewna pieczęć, jest pewne Boże działanie, które ma na celu danie nam gwarancji przyszłego dziedzictwa. W Efezjan 1:13 to już czytaliśmy, właśnie było napisane, że jest rękojmią, jest tym właśnie zadatkiem, dziedzictwem naszym, aż nastąpi odkupienie. I w 2 Koryntian 5 rozdziale i 5 wierszu też jest napisane, że tym, który nas do tego przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię Ducha Świętego, jako właśnie ten zadatek, tą zaliczkę, tą gwarancję, którą kiedyś otrzymamy w pełni, tak, dziedzictwo. Dzisiaj możemy widzieć i mieć dostęp, doświadczać tego w jakimś stopniu, ale nie w takim stopniu, jak przez Boga zostało to zaplanowane. I to jest właśnie cudowna rzecz dla nas, że mimo tych różnych rzeczy, które się dzieją w naszym życiu, to możemy mieć pewność, i to jest nasza pewność, że w przyszłości będziemy mieli dziedzictwo od Boga. I jeszcze jest jedna taka rzecz ważna, gdzie jest mowa o adopcji. O adopcji w Rzymian 8 rozdziale, 15-16 wierszu. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znowu ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy: Abba, Ojcze. Ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. I tu jest napisane, że duch synostwa, czyli usynowienia, świadczy z duchem naszym. I ten zwrot z duchem naszym jest wspaniały, bo on mówi o tym, że dajemy świadectwo. I to jest właśnie moment, kiedy możemy widzieć w naszym życiu, że kiedy Bóg działa, to my wydajemy świadectwo o naszym Bogu, o naszym Zbawicielu. I tak samo jak Natalia może wydawać świadectwo, kiedyś nie była zainteresowana Bogiem, nie w takim stopniu, albo był czas, kiedy nie była, a teraz jest zainteresowana Bogiem. I jest zainteresowana o wiele bardziej Bogiem, niż nawet może sobie wyobrażała to. I to jest właśnie to błogosławieństwo, że Duch Święty świadczy wespół z duchem naszym, czyli nasz duch też świadczy, przemiana naszego ducha, to, że wydajemy owoce, to, że szukamy Bożego działania, szukamy Bożego przebaczenia, szukamy Bożej odnowy, szukamy pragnień tych przemienionych. I to jest właśnie duch usynowienia, że kiedyś było nam obojętne. A dzisiaj, kiedy źle uczynimy, to mamy problem, bo w naszym sercu, w naszym umyśle, w naszym sumieniu jest niepokój. Tak, dopóki danej sprawy nie uregulujemy. I nie jest problemem to, że w jakimś momencie zgrzeszyliśmy, chociaż jest to haniebne, tak, dla nas. I powinniśmy smucić się z tego powodu, ale większą radością jest to, że my przychodzimy. I to jest Boże błogosławieństwo, że człowiek, który nawet zgrzeszy, on wraca. On wraca do Boga, on wraca do Ojca i wraca do Ojca jako do tego, w którym jest napisane Abba, tego, który jest bliski, tego, który go przyjmie. I to jest błogosławiona rzecz dla nas, że właśnie w taki sposób możemy przychodzić, kiedy widzimy, jak nasze dzieci przychodzą do nas, że nie przychodzą, nie wiedzą do kogo, do jakiegoś władcy, który za chwilę pozbawi ich życia, ale przychodzą jako do tego, który będzie w stanie zrozumieć i będzie w stanie wybaczyć i będzie w stanie naprowadzić i naprawić tą sytuację. I to są rzeczy, które myślę są dla nas istotne i bardzo ważne. Tydzień temu rozmawialiśmy o Bożym miłosierdziu i o Bożej łasce, jak wiele w naszym życiu Bóg dokonuje tego miłosierdzia, a jak jeszcze więcej działa w nas w taki sposób, żebyśmy mogli przyjąć Jego łaskę, żebyśmy mogli przyjąć Jego błogosławieństwo. I dlatego cały czas jest ważne to, żebyśmy potrafili przyjmować Boże błogosławieństwo, dlatego że wtedy będziemy mogli przyjmować Jego miłosierdzie. Tak powinno być w naszym życiu. Myślę, że te rzeczy, które chciałem dzisiaj powiedzieć, przypomnieć, powinniśmy o tym pamiętać. Żebyśmy polegali na Bogu, polegali na tym, że On nad nami rozciąga wielkie bezpieczeństwo. Czasami rzeczy dzieją się trudne w naszym życiu, tak jak działy się rzeczy w życiu Jeremiasza, o którym też czytaliśmy w tą niedzielę. Ale jest to, nie to nas powinno przybijać, że rzeczy dzieją się trudne w naszym życiu, dlatego że Bóg, kiedy daje nam trudne rzeczy, On nas przygotowuje na służbę. W życiu, kiedy Jeremiasz służył Panu Bogu, to Bóg go przygotowywał. Każde te rzeczy, które działy się w jego życiu, one były przygotowaniem do tego, żeby jego wiara była umocniona i żeby jego wiara była umocniona nawet kiedy inni ludzie dookoła nie wierzą, kiedy po prostu zostaje on i Bóg. On i Bóg. I nie wie, skąd przyjdzie bezpieczeństwo, skąd przyjdzie ratunek. Nie ma pojęcia. My czasami nasz ratunek potrafimy opierać na innych ludziach, na znajomych, na tym, że mamy przyjaciół, na tym, że mamy kogoś, kto jest bliski w rodzinie, że mamy małżonka, że mamy współmałżonka, brata, siostrę, gdzieś tam na ludziach jeszcze potrafimy się zaczepić za to. Ale kiedy patrzymy się na życie Jeremiasza, to możemy widzieć, że to był człowiek, który był przygotowywany na to, że on miał ufać Bogu i tylko Bogu, niezależnie od tego, co się działo w jego życiu. Więc dobrze jest spoglądać na to Boże działanie, na to, że On daje nam bezpieczeństwo, na to, że On nas chroni, bo my przyszliśmy do Niego po to, żeby On nas zbawił i uratował, tak, od przyszłego sądu. Jeżeli przychodzimy do Niego i prosimy Go o to, żeby nas uchronił i zachował, to On taki jest. On jest. I strach przed różnymi sytuacjami, przed różnymi wydarzeniami, które mogą się zadziać w naszym życiu, powinniśmy usuwać. Powinniśmy się modlić i prosić Boga, żeby po prostu usunął. Bo czasami jest tak, że zaczynamy żyć w wielkim strachu. Co to będzie? I co to będzie? Ale Bóg działa w taki sposób, i czasami Jego drogi są trudne. Wiele osób gorszyło się, kiedy Pan Jezus mówił trudne rzeczy i nie chcieli tego przyjmować. Ale ufajmy Bogu, że On jest właśnie tym Bogiem, który chce przeprowadzać. I niezależnie od tego, co się dzieje. Dlatego cieszmy się tymi rzeczami, które wiemy, że Bóg dał nam wspaniały dar, wspaniałe błogosławieństwo, wspaniałą łaskę Ducha Świętego jako zadatek, jako bezpieczeństwo, jako Jego przynależność i że możemy być dziećmi Bożymi. I niezależnie od tego, czy mamy bliskich przyjaciół, czy nie mamy, czy możemy się podzielić z kimś jakimiś rzeczami skrytymi do modlitwy, czy nie mamy. Wiemy, że Bóg jest tym, który będzie nas słuchał. Niezależnie od tego, czy mamy przyjaciół, czy nie mamy, czy On jest tym, który słyszy i On jest tym, który posyła zawsze odpowiednie błogosławieństwo dla nas, odpowiednią pomoc, kiedy wołamy. Dla mnie jest to właśnie niesamowity przykład tego, co mówiła dzisiaj Natalia, kiedy wyraziła tak prostą rzecz, że był filmik i ona też by tak chciała w życiu. Mówisz i jest, Bóg zadziałał. To jest wspaniałe. Dlatego życzę nam wszystkim, żebyśmy mogli uczestniczyć w takich rzeczach, żeby Bóg dawał nam zachętę każdego dnia, a my żebyśmy wzięli na barki to, co jest po naszej stronie, czyli gotowość do działania, otwartość, nie żyć w zniechęceniu, nie żyć w takim przytłoczeniu, tylko pomimo tego być gotowymi. I niech Bóg nam w tym wszystkim dopomoże. Może na koniec przeczytam coś takiego. To jest fragment jednej książki, Aby byli jedno. I to jest czas wojny. Czas Powstania Warszawskiego. I ci ludzie niekoniecznie byli przygotowani na tak ciężkie rzeczy, ale gotowość do działania ich w codziennych małych rzeczach później pokazała, że byli gotowi działać w najtrudniejszych czasach. Życie Zboru Warszawskiego nie zamarło w oblężonej, palonej i niszczonej przez okupanta Warszawie. Począwszy od drugiego tygodnia walk przez cały czas aż do końca 4 października 1944 roku, czyli 2 dni dłużej niż było powstanie warszawskie, czyli 65 dni, 5 razy w tygodniu odbywały się w kaplicy zborowej nabożeństwa, na które przybywało około 15-30 członków zboru, przebywających wówczas w Śródmieściu. O ile przybycie było możliwe, bo nie zawsze było możliwe, ale jak było możliwe, to było. W tak trudnym czasie zbór był otwarty i 5 dni w tygodniu odbywały się społeczności. Liczni bezdomni warszawianie, koczujący w lokalu zborowym, mieli okazję słuchać Ewangelii i modlitw ludu Bożego. Zbór pracował ewangelizacyjnie, stale i w każdej sytuacji, w kaplicy, na ulicach, w bramach, domów, w piwnicach, w których chroniło się wiele osób, niezależnie od tego, codziennie odbywały się też domowe nabożeństwa, bo nie zawsze można było przyjść, dotrzeć do społeczności, do zboru. Pomyślmy trochę o nas, jakie my potrafimy mieć nastawienie, i czy mamy właściwe nastawienie do tego, żeby spotykać się, do tego, żeby być, trwać w słowie, trwać w jedności, niezależnie czy spotkamy się tu, czy gdzieś w domu, w jakiejś mniejszej grupce, ale czy mamy chęć. Czy mamy taką gotowość do tego? Właśnie jest tak, że bardzo często przygotowujemy się w takich małych, codziennych rzeczach, w takich małych działaniach codziennych. A później, kiedy przychodzą trudne rzeczy, one nie gaszą tego. One cały czas działają i pobudzają nas do pewnej aktywności. Więc cieszmy się z Bożych rzeczy, z Bożego błogosławieństwa, ale sami bądźmy zaangażowani, bądźmy otwarci i bądźmy gotowi do działania, niezależnie od tego, w jakiej przestrzeni działamy. Tak? Niektórzy działają w zborze, niektórzy działają poza zborem, niektórzy działają bardziej w pracy albo jeszcze w innym miejscu, ale żebyśmy nie zapominali o tym, żebyśmy zawsze byli tak gotowi, jak ci bracia, którzy właśnie w czasie Powstania Warszawskiego działali.